Tu Radio Solidarność. Tu Radio Solidarność.
Naszą audycją chcemy udowodnić nieugiętość postawy przerażającej większości społeczeństwa wobec występków hunty i wierność wybranej w sierpniu idei. Solidarność nigdy nie posiadła dostępu do środków masowego przekazu. Musi więc sama go sobie wywalczyć.
Byliśmy przekonani co do tego, że należy dać ludziom nadzieję.
To, co się działo między rokiem 80 a 81, wszyscy uwierzyli w swoje siły. Byli tak naładowani wizją zmiany, no, że nie można było sobie podarować marzeń o przyszłości po wprowadzeniu stanu wojennego.
To radio traktowaliśmy jako element walki o miejsce wolnych mediów w eterze. Przede wszystkim informowaliśmy o organizowanych demonstracjach, aresztowanych osobach. Przekazywaliśmy apele władz podziemia. Ja chciałbym podziękować tym wszystkim ludziom, którzy odważyli się i udostępnili nam mieszkania. Oni bardzo wiele ryzykowali, nie mniej niż my. Bez nich tych audycji by nie było.
Dawno pan tutaj mieszka?
No my tutaj mieszkamy już kupę lat. 40 parę lat.
A pamiętają państwo czas z 82 roku?
No ja akurat, ja nie wiem, bo ja akurat w terenie byłem cały czas, także 82 rok to tam, znaczy ten stan wojenny to tam tyle, o ile tylko tam troszeczkę pamiętam, bo tak...
No tak jakoś przeleciało szybko.
A czy zdarzało się, że słuchali państwo audycji Podziemnego Radia Solidarność?
No nieraz jak się w telewizor włączyło, to się włączyła ta rozgłośnia Solidarność, nie? Ale to tylko, żeby zakłóciła na chwilę, nie? Ja dopiero się dowiedziałam od pana Kowalskiego, jak byliśmy na tamtym kościele, to, bo oni taką wystawę tam zrobili, to dopiero się dowiedziałam, że oni tam też tutaj próbowali coś robić na ten temat.
To tam oglądaliśmy film, tak.
Ale tak to nie wiedzieliśmy nic. Kompilacja pełna, tak.
To byli młodzi ludzie, bo przecież tyle lat temu. Także mają różne pasje ludzie i to według tego jakoś postępują, prawda? Myśmy tylko patrzyli, żeby jakoś zdobyć pieniądze, żeby żyć jakoś, żeby dzieci wychować, bo to i do szkoły, i do przedszkola, i do żłobka, i do pracy biegałam rano już. Nie było czasu myśleć.
Tak. Ja kiedyś tam też u nas pracy, tam jak tego było, to tam, no to trochę tam porządku żeśmy robili. Tych niektórych żeśmy już ustawiali tam jak trzeba, no ale chociaż skutki były, no bo skutki były takie, że ja na przykład dostałem samochód przez to, że
ale nie dostałeś, tylko bon dostałeś.
No znaczy bon, no tak, oczywiście
tak, ten atest, nie, bo tak to... Bo to był maluch. Ale,
no bo to atesty były na samochody,
ekstra,
nie? No
i wtedy... Ale jakoś także... głodu nie umarliśmy, no, ale nie, pracowaliśmy, tak, praca była, także obowiązek pracy był przecież i tak, także tak, to jakoś, tak. Jakoś tam to. Tak, człowiek tak, nie miał czasu się zastanawiać nad takimi niektórymi sprawami. Tak jest. Doczekaliśmy emerytury i... Tak. I teraz tak jest, sobie odpoczywamy. No tak, a jakby pani chciała do pani Joanny, to najlepiej na dole dzwonić, bo tutaj dzwonka nie ma, więc tutaj trzeba pukać do drzwi.
Dzień dobry.
Joanna Janiak i Piotr Cekowalski.
To jest nasze mieszkanie, nasz strych. Tu była pracownia, stała sztaluga, Piotr malował obrazy. W tamtej części miałam swoją bibliotekę, studiowałam filozofię, a w międzyczasie nadawaliśmy Radio Solidarność. Stąd była nadawana pierwsza audycja Radio Solidarność w maju 82 roku. My o tym nie wiedzieliśmy. O wielu rzeczach nie wiedzieliśmy. Zresztą nie pamiętamy precyzyjnie różnych zdarzeń z tamtego czasu, no bo przecież o to chodziło, żeby nie pamiętać, więc doszliśmy do perfekcji w niepamiętaniu, ale to powiedział nam Andrzej Piątek, bo on przyszedł z tą pierwszą audycją, ze sprzętem, no i odbył się ten wielki eksperyment.
Słuchacie Radia Solidarność.
Było to porozumienie koleżeńskie.
Poznań. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku internowano ponad 200 działaczy Solidarności regionu Wielkopolska.
Andrzej Piątek.
Najpierw przed nadawaniem trzeba było zorganizować nadajnik. Więc zaczęło się od wspólnych rozmów z kolegą, który pochodzi z rodziny radiowców. Jego ojciec pracował w radio w latach 40. Był technikiem radiowym, nazywał się Franciszek Cierniach, a jego synowie Grzegorz, Piotr i Rafał właśnie byli organizatorami budowy wszystkich nadajników, z których korzystaliśmy. To były nadajniki radiowe, na specjalny zakres UKF-ów. Mieściły się w puszkach oklejonych banderolą, że są puszkami z groszkiem i żeby ludzie mogli usłyszeć, trzeba było o tym ich powiadomić. I tą drogą był wydawany w 1982 roku Obserwator Wielkopolski. Redakcja Obserwatora była autorem pierwszych audycji. Przez to, że znałem ludzi z Obserwatora, zostały połączone siły techniczne z tymi możliwościami redakcyjnymi. Pierwsze audycje, cztery audycje, były wyemitowane właśnie taką techniką. Minusem tego urządzenia było to, że Służba Bezpieczeństwa mogła spokojnie przygotować się do namierzenia, ponieważ znana była częstotliwość podana w Obserwatorze Wielkopolskim, no i była znana również godzina. Dlatego wybawieniem było skonstruowanie następnego nadajnika nadającego na paśmie fonii telewizyjnej. Pierwsza audycja telewizyjna była nadana w dniu rocznicy czerwca 1956. Wówczas warunki techniczne pozwalały na nadawanie bez montowania specjalnych anten, a jedynie korzystania z istniejących. Służba Bezpieczeństwa musiała być w stałej gotowości, ponieważ nie wiedzieli, o której godzinie te audycje będą nadawane. Co prawda wszyscy mierzyli w czas nadawania dziennika, bo oglądalność jak do tej pory jest największa wówczas, no ale nie wiedzieli, gdzie to nastąpi.
Słuchacie Radia Solidarność. Uwaga! Do wszystkich członków NSZZ Solidarność, region Wielkopolska. Konspiracyjna Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidarność ogłasza apel na dzień 13 maja.
Piotr z Andrzejem montowali to urządzenie. Trzeba było włożyć kasetę do magnetofonu, podłączyć do anteny, którą przedtem Piotr wystawił nad dach. A ja w tym czasie biegałam po strychu, bo to jest kamienica narożna i jest wzdłuż ulicy Granicznej i tutaj na przedłużeniu ulicy Strusia. No i kukałam przez te okienka, czy milicja nie podjeżdża, albo zomowcy. To w tym momencie przelatywał dwupłatowiec nad Łazarzem. Ja byłam przekonana, że oni namierzają nas. No trudno było nie myśleć, prawda? To samochodów w ogóle wtedy nie było tak bardzo dużo. Samoloty też nieczęsto latały. No i jak w takim momencie pojawia się dwupłatowiec, no to można być przekonanym, że to właśnie o to chodzi, że mają tu jakieś urządzenia, które namierzają nas i bach, nie wiedzieliśmy, jakie jest ryzyko takiego przedsięwzięcia. Oczywiście przedtem gadaliśmy o tym, co należy zrobić z tą kasetą. Może wyrzucić przez okno, no ale to byłoby naiwne, prawda? Może do spłuczki włożyć na jakieś takie dziwaczne pomysły były na zakonspirowanie całej tej sprawy.
Kasetę mieliśmy skasować. Jej pierwsza została wykasowana, a potem jak była druga audycja nadawana, pamiętam, tam było oryginalne nagranie Wałęsy i tam Amury runą i tak dalej, runą. I mi było żal tego kasowania. Zapakowałem worki foliowe i schowałem na strychu. I każda następna była chowana na strychu za naszą pracownią pod deskami.
W międzyczasie mieliśmy włamanie tutaj. Drzwi zostaje otwarte, bałagan w domu. To był grudzień, czyli jeszcze w 1982 roku, w grudniu, czyli pół roku, dobre pół roku po pierwszym nadaniu, zginęło. Wszystko, jak ty powiedziałeś, Piotr, wszystko, co miało wtyczkę. Tak. Telewizor, magnetofon, radio, aparaty fotograficzne, adapter. No a najgorsza strata? Te kasety już zapisane z pierwszym krzykiem Justynki, z gaworzeniem jej, no takie sentymentalne zapiski na taśmach magnetofonowych. No i to też zabrano. A nuż są jakieś audycje Radia Solidarność albo Bóg wie co jeszcze. Potem na dodatek jeszcze się dowiedzieliśmy od sąsiadów, którzy bardzo często wyjeżdżali do Szwecji, do swojej rodziny i byli często w wydziale paszportowym, że im tam zapytano ich, czy nie wynajęliby swojego pokoju któremuś z pracowników. No to już sprawa wydała się oczywista, nie? Że trzeba być bardzo ostrożnym, bo coś chyba wiedzą. No i trzeba się delikatnie maskować albo wycofać na jakiś czas z tego.
Pamiętam, kiedyś po nadawaniu tej audycji schodzę i sąsiad mówi, o, słyszał pan dzisiaj? Nadawali znowu. Ja mówię, tak, słyszałem. I muszę panu powiedzieć, że dzisiaj była lepsza słyszalność. A nie wie pan, skąd mogą nadawać? No nie wiem, wie pan, gdybym wiedział, to bym panu powiedział, nie? No ale ktoś słyszał, prawda, że to nie poszło na marne. Bo ile przynajmniej kosztowało, żeby wejść, wchodziłem na dach i montowałem tą antenę. Na szczęście wtedy wielu ludzi na dachach coś tam majstrowało przy antenach, bo teraz to anteny satelitarne lub przez anten odbierają telewizory, a wtedy coś tam się psuło, zawsze ktoś tam krzyczał w lewo, w prawo i tak dalej. Nie, że nie tylko ja sam byłem na tym dachu, zawsze na innych dachach też ktoś był. Mówię, tak sobie pomyślałem, o, tam też nadają, o, tam też może nadają. Gdzie jest ta kaseta?
Ja mam kasety od Piotra Cierniocha, bo on nagrywał audycje w trakcie ich nadawania. Mam tą pierwszą audycję i mam te następne. Zobacz, z powodu konspiracji włożył karteczkę do jednej z nich. Wszystkiego najlepszego młodej parze życzy usługowa spółdzielnia inwalidów dla niepoznaki oczywiście. I mam audycję, z którą Paweł Napieralski wpadł.
A muszę otworzyć ją. O, tutaj.
Bach. No lecisz.
Słuchacie 81. audycji Radia Solidarność.
Dobry wieczór Państwu. Naszą dzisiejszą 81. audycję poświęcamy w całości 154. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego. Życzymy dobrego odbioru.
Paweł Napieralski.
Audycja, przy której mnie aresztowano, to była audycja poświęcona rocznicy Powstania Listopadowego. Pewnie to były teksty z 1830 roku, ale jeśli był tekst "Rząd mamy dzisiaj sprzedajny", w akcie oskarżenia zarzucono mi, że audycja była tendencyjna. Słowami z 1830 roku określaliśmy rzeczywistość nam współczesną.
W nocy 29 listopada oficerowie i podchorążowie chwycili za broń. W wyniku osiągniętego porozumienia Wysocki zaalarmował kompanie strzeleckie i grenadierskie oraz szkołę podchorążych, Piotr Urbański oficerów gwardii, a tymczasowe dowództwo objął Piotr Zaliwski. Wojska polskie wyruszyły z koszar. W tym momencie oddział złożony z 18 cywilów pod wodzą dwóch podchorążych, Trzaskowskiego i Kobylańskiego, zaatakował Belweder, siedzibę księcia Konstantego. W tym samym czasie podchorążowie na czele z Wysockim wtargnęli do koszar rosyjskich ułanów, którzy po krótkim oporze rozpieszli się, zostawiając zabitych i rannych. W Warszawie stały trzy pułki kawalerii rosyjskiej, które zaatakowały podchorążych, starając się im odciąć drogę do miasta. Podchorążowie na rozkaz Wysockiego ukryli się w bramach koszar, by następnie nagłym atakiem rozpędzić szarżujących kirasjerów. Droga do miasta była wolna.
Niestety, jesteśmy w parku nomen omen Gagarina. Tutaj siedziała szefowa grupy, która właściwie wtedy była tworzona, Jadwiga Sulikowska. Ja wtedy miałem 22 lata.
Jadwiga odczytywała słowa przysięgi. To znaczy, ja nie pamiętam, jak to było ujęte w przysiędze, ale w każdym razie chodziło nam o to, że my, działając w radio, walczyliśmy o niepodległość Polski. To był czerwiec 84. Wtedy powstawała kolejna grupa. Wiem, że pierwsza audycja miała miejsce bodajże pod koniec kwietnia, początek maja 82. Wiem, że w 82, 83 roku radio było aktywne. Od samego początku do października 83 roku w radio funkcjonowała Maria Blimel. Później najprawdopodobniej była przerwa do czerwca. I Jaga Sulikowska rozpoczęła ode mnie właściwie budowanie nowej grupy. Udało się zebrać 5 osób, więcej nie trzeba było. Poświęciliśmy się tylko i wyłącznie pracy w radio.
Tu Radio Solidarność.
W obliczu narodu codziennie prawie konstytucja gwałcona jest i nadwyrężona w sposób przynoszący hańbę ludowi i tym, którzy go uciskali.
Nadajnik, który wykorzystywaliśmy, został skonstruowany w Poznaniu niewielkich rozmiarów, a dużej mocy. Rozpoczynaliśmy równo z sygnałem dziennika telewizyjnego. Był sygnał, prawda? Pojawiał się speaker, włączał się sygnał Radia Solidarność. To był fragment piosenki Krystyny Jandy, słowa Janek Wiśniewski padł. Staraliśmy się emitować dwa razy w ciągu dnia. Każda audycja emitowana była 7-8 razy w różnych częściach Poznania. Po emisji audycji, która zazwyczaj trwała 12 minut, złożenie takiego sprzętu, który był niewielki, jeśli chodzi o rozmiary, zajmowało mi pół minuty 45 sekund i ja wychodziłem. Czekała na mnie na jakimś tam najbliższym parkingu taksówka. To było białe Renault. Kierował pan Tomek, z którym do tej pory właściwie nie mam kontaktu, nie widziałem się od tamtego czasu z nim, a bardzo chciałbym go spotkać. Pan Tomek włączał taksometr, pytał o adres, dojeżdżaliśmy na miejsce, prosiłem, żeby poczekał. Po nadaniu audycji wyjeżdżaliśmy spod tego miejsca, mijaliśmy się z budami pełnymi milicjantów, z samochodami esbeckimi. Podwoził mnie pod dom, wysiadałem, był koniec dnia pracy dla radia wtedy. W trakcie nadawania ostatniej audycji z sąsiedniego bloku, ja nadawałem z 6D, w 7D mieszkał pan Ławniczak, który w trakcie emisji audycji dzwonił jako ten porządny obywatel na Kochanowskiego, rzetelnie informował, że radio nadaje, potwierdzał to wszystko przed sądem. Gdy rozmawialiśmy o tym, co może nas spotkać po zatrzymaniu, przygotowywaliśmy się na wyrok 4-4,5 roku. Także jak esbeccy powiedzieli mi na Kochanowskiego, że dostanę 2 lata, to się ucieszyłem, że to nie 4,5. W sumie dostałem 1,5 roku, z czego dokładnie rok i tydzień przesiedziałem w więzieniu.
Tu Radio Solidarność.
Maria Blimel. Nagranie z 2001 roku.
Ja te czasy wspominam jako coś zupełnie niezwykłego. Często budziłam się ze ściśniętym gardłem, zwłaszcza kiedy na przykład mleczarz zadzwonił do drzwi, bo zapomniałam wystawić butelki. Byłam pewna, że po raz kolejny przyszła służba bezpieczeństwa. Potem okazywało się, że to na szczęście tylko mleczarz. Chciałam przeprosić mojego tatę za wszystkie wyniesione narzędzia z domu, za te imadełka, a mamę za wszystkie wyniesione prześcieradła, które służyły do przykrywania anten, które montowaliśmy na balkonach w wysokich piętrach wieżowców.
Helena Blimlowa.
Była obawa, że pewnego dnia zabraknie nam prześcieradeł, ponieważ Marysia gdzieś tutaj, pamiętam, na balkonie, na sąsiednim osiedlu, to chyba było u tego aktora i na balkonie jakąś audycję emitowała i zasłaniała balkon, to znaczy wywieszała, tak jakby suszyła prześcieradło. I najczęściej te prześcieradła oczywiście już nie wracały. Ten właśnie kąt dzisiaj, wówczas pokój Marysi był takim właśnie podziemnym studiem Radia Solidarność. Tutaj właśnie przy tym stole siadała i mówiła tu Radio Solidarność. Ja myślę sobie, dziewczyna, żarty sobie stroi. Jakoś tak z początku nie traktowałam tego tak do końca serio. Słuchaliśmy czasem, nawet poznawaliśmy głos Maryśki i wtedy się denerwowałam, że ktoś inny też ją rozpozna. Głos Maryśki, głos Tomka. Przez cały czas czułam lęk, ale cóż mogłam. Robiła takie rzeczy i trzeba to było zaakceptować. Mąż też siedział kiedyś w więzieniu, no to najwyżej posiedzi trochę. To było tak na tej zasadzie. I posiedziała zresztą. Ale nie za radio.
Tomasz Jefimowicz, radiowy partner Marii Blimel.
No szkoda wielka, że o tej całej historii muszę opowiadać sam. Na pewno ani to moja zasługa, a jeśli jakaś, to na pewno mniejsza. Maria miała dość poważnie się rozchorowała i z trudem właściwie wróciła do życia, cierpiąc na właśnie całkowitą afazję. I ten stan, w jakimś sensie, ponieważ ta afazja się cofnęła, że funkcjonuje jako człowiek, ale nie pracuje już zawodowo, jednak do tamtych czasów sięgnąć pamięcią już nie może, co jest bez wątpienia ogromną, ogromną stratą dla prawdy o tamtych czasach. To jest w ogóle historia jakiejś tam fajnej takiej przyjaźni, myślę sobie. Myśmy się poznali na strajku studenckim w 1981 roku, tym strajku listopadowo-grudniowym, który odbywał się w Kolegium Novum. Ja byłem wtedy studentem pierwszego roku, Marysia była wtedy na czwartym roku polonistyki. W czerwcu 1982 roku do mojego mieszkania przyszła Marysia z tajemniczą osobą, jak się później okazało, była Jaga, zaproponowała mi współtworzenie właśnie Radia Solidarność. Po prostu z całą siłą młodości żyliśmy pełną piersią, mając w pamięci to, o czym się dzisiaj chyba całkowicie zapomniało, albo nie pamięta się o tym na co dzień, że Związek Solidarność to było 9, jak nie 10 milionów ludzi. Znaczy, to była potężna siła i potężny ruch społeczny. No, i tylko w oparciu o to zaplecze. Myśmy po pierwsze mieli dla kogo to robić, a z drugiej strony mieliśmy jak to robić. działalność tego radia była dużym szokiem i ono dość poważnie Czerwonemu dokopało po prostu. To był mocny strzał. Od A do Z robiliśmy wszystko sami, poza tym, że odbieraliśmy komunikaty zarówno władz krajowych, jak i władz regionalnych podziemnej Solidarności, które składały się na, między innymi składały się na treść nadawanych przez nas audycji. A w naszym obszarze działań, no, od żłobka do nagrobka było wszystko, czyli mówiąc krótko, musieliśmy po pierwsze znaleźć mieszkania, z których musieliśmy nadawać, zredagować audycje, po trzecie je nagrać, po czwarte je nadać, a po piąte nie dać się złapać. Pamiętam, że pierwszą audycję żeśmy nadali z 15 chyba piętra wieżowca, który znajduje się naprzeciwko dzisiejszej Kastoramy i było to w trakcie dziennika telewizyjnego, ale no też takim jednym z naszych największych wtedy sukcesów było to, żeśmy się, bo to był rok 82, trzeba pamiętać, czyli rok Mistrzostw Świata, na których występowała polska reprezentacja zresztą z sukcesem. Myśmy się wbili na fonie w trakcie meczu ze Związkiem Radzieckim. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę to, że w sierpniu, czyli po 8 tygodniach tej formy działalności, tego co myśmy robili, w Poznaniu pojawiło się na najwyższych budynkach w tym mieście 18 prelegatorów, które usiłowały nas namierzyć. Czyli został sprowadzony specjalistyczny, najwyższej możliwej w tej chwili, wtedy dostępnej milicji sprzęt po to, żeby nas namierzyć. Czyli mówiąc krótko, ich myślenie musiało być takie, że po pierwsze chcieli nas unieszkodliwić, a po drugie mieli wyobrażenie takie, że za nami, czy mówiąc za tą formą działalności, stoi jakaś olbrzymia struktura, która po prostu usprawiedliwia no, ściągnięcie przeciwko nam takich środków. Audycje powstawały generalnie w kupie śmiechu, od tego trzeba zacząć, bo jako studio radiowe służył nam zwykle pokoik w mieszkaniu rodziców Marysi w bloku na osiedlu nomen omen Wielkiego Października, tak to się wtedy nazywało. Tam za pomocą dwóch magnetofonów kasetowych, z jednego puszczaliśmy na przykład piosenkę Jacka Kaczmarskiego Mury, która była czołówką. Puszczaliśmy tę piosenkę, trzymając drugi magnetofon z wewnętrznym mikrofonem przy ustach, rzucaliśmy tekst tu Radio Solidarność, rozpoczynamy nadawanie audycji Radia Solidarność regionu Wielkopolska. No i to była czołóweczka. A potem dogrywaliśmy, czytając na przemian zwykle, te wszystkie informacje i te komunikaty, które przywódcy związkowi ukrywający się wtedy przekazywali. A komizm tej sytuacji ze względu zarówno na jej rekwizyty, jak i na nas powodował to, że i czas jaki z sobą spędzaliśmy, no powodował to, że bardzo rzadko nam się udawało nagrać spotkania z marszu, ponieważ przy czytaniu tych komunikatów no albo jedno, albo drugie z nas wybuchało śmiechem. Niby 5 minut nagrania tej audycji, a kosztowało to nas, to trwało godzinami, było śmieszne, ale było też męczące, już nie mówiąc o tym, że w jakimś sensie było niebezpieczne, no, z tego względu, że jednak ściany w blokach na osiedlu Wielkiego Października nie cechowały się tym, że izolowały dźwięki, a wręcz przeciwnie. No. Sądzę, że większość sąsiadów państwa Blimel musiała się orientować, co w tym małym pokoiku się dzieje. I już wtedy ujawnił się talent radiowy Marysi. Otóż Marysia już wtedy nie poprzestawała na tym, żeby to było tu Radio Solidarność, nadajemy komunikaty i tak dalej, i tak dalej. Już Marysia wtedy myślała o tym, żeby przygotowywać audycje okolicznościowe, żeby do tych audycji coś dodawać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście przy tym poziomie technologii to z grubsza rzecz biorąc były jaja, ale wiem, że na miarę możliwości tego, jakimi dysponowaliśmy materiałem, próbowaliśmy kleić, no, przypominając na przykład niemożliwy do usłyszenia wtedy ze względu na to, że był internowany głos Lecha Wałęsy. Przygotowaliśmy na pewno specjalną audycję z okazji tej rocznicy sierpnia, wykorzystując dostępne nam materiały archiwalne z roku 80.
Wywalczyliśmy prawo do niezależnych związków zawodowych. Wszyscy pracujący mają zagwarantowane prawo dobrowolnego
paliliśmy dużo papierosów. Ogromne ilości po prostu papierosów. Co do napojów, no to mogę posłużyć się nie własnym, ale legendarnym określeniem, że wstawmy wodę na kawę, zrobimy sobie herbaty. Ponieważ kawa, jak wiadomo, była wtedy, znaczy jak nie wiadomo już w tej chwili, była towarem dość deficytowym, w związku z czym, no tak, papierosy i herbata, no i oczywiście od czasu do czasu wódeczka w miarę możliwości i potrzeb, bo gdzieś tam to trzeba było wszystko, mimo wszystko istniejące napięcie odreagować. A zresztą no, to, co było fajnego w tamtym czasie, to, że ta działalność była naturalną formą istnienia.
Słuchacie Radia Solidarność. Uwaga! Do wszystkich członków NSZZ Solidarność, region Wielkopolska. Konspiracyjna Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidarność ogłasza apel na dzień 13 maja o powszechny 15-minutowy strajk o godzinie 12 oraz o tej samej porze przerwanie na 1 minutę wszelkiego ruchu kołowego na terenie całego kraju i wyłączenie sygnałów dźwiękowych. Równocześnie przypominamy, dzień 13 maja, dniem milczącego protestu. Tego dnia mija 5 miesięcy od tragicznego złamania przez władze ducha i litery porozumień sierpniowych. Potwierdźmy niezmienność i aktualność dokonanego w sierpniu wyboru. Pamiętaj, w 13 dniu każdego miesiąca łączymy się w solidarnym proteście z całą Polską.